Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 41.
Przed mikrofonem Maciej Buś
i Arek Cempura.
Arku, co ostatnio zachwyciło Ciebie najbardziej?
No tak, ostatnio. Od naszego poprzedniego podcastu minęło już prawie 2 tygodnie, także właściwie powinno mnie coś zaskoczyć. Zaskoczyło mnie wiele różnych rzeczy, ale tak trochę teraz pojadę taką prywatą. Powiem, że szedłem u siebie w firmie, wchodziłem do pewnego pokoju i naraz ktoś tak spojrzał na mnie i powiedział: o, ty tu, a ja słucham twojego podcastu. Powiem tak, z jednej strony jakaś radość w sercu, z drugiej strony takie lekkie zawstydzenie, więc tylko rzekłem to, proszę o wybaczenie nowicjuszowi, ale fajnie, że tak ktoś słucha tego, o czym mówisz.
Czyli sława cię wyprzedziła.
Tak, sława była, tak, bo byłem znany w tym pokoju, nim do niego wszedłem. Tak, to jest dosyć istotne. I zaskoczyła mnie jeszcze druga rzecz. Koledzy tu powiedzieli a propos chodzenia po różnych piętrach w dużej korporacji i dosyć często byłem ostatnio na tak zwanym drugim piętrze, gdzie siedzi zespół IT i koledzy mówią: o, zaczynasz tu chodzić. To znaczy, że już pracujesz.
Super.
A co u ciebie, Maćku? Bo tak naprawdę to dla ciebie, z tego co obserwowałem cię trochę w social media i rozmawialiśmy, też takie jakieś aktywne 2 tygodnie.
Tak, to się faktycznie bardzo dużo się zadziało, natomiast to czym chciałbym się dzisiaj podzielić, to co mnie zaskoczyło, paradoksalnie nie wiedziałem, że może mnie w ogóle zaskoczyć. To znaczy, w życiu każdego człowieka jest coś takiego jak zmiana dowodu osobistego, zmiana siedziby firmy i tym podobne rzeczy. Mnie to padła zmiana kilku danych związanych z moją fundacją, a co za tym idzie, jak wiesz dobrze, jak zmienisz dowód osobisty, czy adres, czy cokolwiek, to musisz to wszystko potem pozmieniać w różnego rodzaju bankach, firmach telekomunikacyjnych i tym podobne rzeczy. No, czyli trzeba, że tak powiem, obskoczyć te wszystkie banki, te wszystkie instytucje, żeby udowodnić, pokazać stosowne kwity, że ty już nie mieszkasz tu, czyli twoja firma już nie ma siedziby w tym miejscu, a gdzie indziej, reprezentują ją już nie ta osoba, a inna i tym podobne rzeczy. No i to, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, to okazało się, że mój bank, powiem ING Bank, oddział korporacyjny, w jakimś cudem zasał wszystkie te informacje bezpośrednio z KRS-u. Czyli w zasadzie może tydzień po dokonaniu zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy, nie mylić z Krajową Radą Sądownictwa, te wszystkie dane automatycznie pojawiły się w systemie bankowości, czyli jak zrozumiem, od tego momentu bank zaktualizował sam sobie wszystkie te dane bez potrzeby mojego kontaktu. I to mi w ogóle uświadomiło, że przecież tak może być, powiem więcej, tak nawet powinno być, nie? Czyli jeżeli wszystkie dane są gdzieś w jakimś centralnym rejestrze, to czy to będzie firma telekomunikacyjna, czy bank, czy jakakolwiek instytucja, są to dane przede wszystkim ogólnodostępne i jak widać w przypadku tego banku jest to możliwe, to takie typu dane mogą się same aktualizować i nie muszą wymagać ode mnie jako od klienta wycieczek po połowie Polski, żeby obskoczyć wszystkie urzędy.
Macieju, to nie cud, to fintech.
To fintech, myślisz?
Myślę, że tak naprawdę to są kwestie związane z tym, że wiele technologii dzisiaj ułatwia łączenie różnych zbiorów danych. Miejmy nadzieję, że RODO nas trochę nie zwiąże swoimi przepisami. I takie właśnie rzeczy, o których ty mówisz, że zmieniamy w jednym miejscu, a następuje propagacja w innych, to będzie coś standardowego, bo to jest fajna rzecz, tak? Nie musisz wtedy chodzić, udowadniać, że ty to ty. Po prostu zmieniłeś w jednym miejscu i wszędzie tam, gdzie to trzeba, to się dzieje. Także to całkiem fajna rzecz.
Się cieszy mnie bardzo to jeszcze z tego powodu, że to jest ten etap czy element zaskoczenia, że firma zaskoczyła mnie czymś, czego ja się nawet nie spodziewałem, że może być w ogóle możliwe. I to jest, wydaje mi się, taki bardzo wysoki poziom dojrzałości, nazwijmy to klientocentrycznej czy klientomaniackiej ze strony firmy.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Ja przepraszam bardzo, ale to w takiej sytuacji zawsze a propos takich nagłych zaskoczeń przypomina mi się takie stare hasło: nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji.
Fakt. No to jeżeli jesteśmy przy dygresjach czy pewnych zabawnych historiach, to przechodząc do głównego naszego wątku rozmowy, przypomniała mi się taka sytuacja. To ona miała miejsce już całe lata temu, kiedy Orange wprowadzał obsługę klienta w mediach społecznościowych. Jednym z chyba drugiego czy trzeciego dnia po uruchomieniu tej obsługi firma zapytała swoich klientów właśnie za pośrednictwem Facebooka, czym was Orange ostatnio zaskoczył. Jak możesz sobie wyobrazić, klienci nie kazali bardzo długo czekać na odpowiedź i nie były to odpowiedzi bynajmniej bardzo fajne.
Rozumiem, były to wyznania pełne miłości, jak podobnież brzmiące kocham PKP.
Tak jest, tak jest. No i właśnie parafrazując trochę naszych pomarańczowych przyjaciół, czym dzisiaj, Arku, zachwycimy naszych słuchaczy?
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Dzisiaj ja w roli prowadzącego. A że w roli prowadzącego, więc proszę o lekkie wybaczenie. A jako prowadzący wymyśliłem sobie trochę taki temat, że przepytam Macieja na pewne okoliczności związane z pewnym wydarzeniem. I Maciej, co to się kryje pod hasłem najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku?
W sierpniu zapowiedziałem, że jeżeli ktoś, kto profesjonalnie zajmuje się na poważnie tematami związanymi z organizacją konferencji w obszarze obsługi klienta, nie zabierze się za temat, to ja to zrobię. Postanowiłem zorganizować wydarzenie, konferencję, spotkanie, które nazwałem ostatecznie My Customer World. Ma być to spotkanie poświęcone komunikacji marek, firm z jej klientami, przede wszystkim w nowoczesnych, zdalnych kanałach komunikacji, aczkolwiek tak na dobrą sprawę, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, w jaki sposób firmy funkcjonują, to właściwie trudno oddzielić dzisiaj kanały komunikacji, czy wydzielać je na sztywno, że tutaj obsługujemy, że tak powiem, a tutaj nie obsługujemy. Także można powiedzieć, że jest to spotkanie czy konferencja poświęcona komunikacji marek z jej klientami. Już w sierpniu pomyślałem sobie, że na rynku brakuje eventów, które są bardziej interaktywne i które wnoszą dla uczestników pewną inspirację, ale bazującą na doświadczeniu. No i stąd w listopadzie zacząłem projektowanie wydarzenia, które w efekcie stało się takim wydarzeniem marzeń, czyli wydarzeniem, na które ja sam chciałbym, w którym sam chciałbym uczestniczyć i na które chciałbym zaprosić każdego z moich przyjaciół.
Czyli to wydarzenie to jest My Customer World.
Tak, My Customer World.
Powtórzmy jeszcze raz, My Customer World. A skąd nazwa?
World, nie World, bo też takie już takie World opcje były. Słuchaj, skąd nazwa? Jakby wymyślanie nazw to było to też niezły challenge. Tutaj pewnych wytycznych, pewnych kryteriów było wiele. Tak naprawdę było około 10 różnych opcji, natomiast wszystko się kręciło wokół klienta. Mój pierwotny, pierwowzór tej nazwy to był Your Customer World, czy Your Customer, czyli twój klient w odniesieniu się do ciebie uczestniku. Natomiast, no, powiedzmy, odkryjmy trochę karty. Ten maj, to jest twoja zasługa, ponieważ ty mówisz od dwóch lat, jak pamiętam przynajmniej, że mój ci on. I pamiętam, jak dziś, kiedy konsultowałem z tobą tą nazwę, on mówił, jaki twój? Przecież on mój ci on.
Tak, to jest prawda, to się trochę oburzyłem i tutaj biorąc pod uwagę
trochę
to, co usłyszałem od Maćka, jaki jest cel tej konferencji, to zresztą tutaj za chwilę opowiemy więcej, czy właściwie to Maciek będzie mówił, to tak, prawda, bo chyba ważne w tych wszystkich projektach, które się dzieją związanych z obsługą klienta, jest powiedzenie sobie, że on jest mój. Że on jest mój. Na zasadzie nie taki całkiem zawłaszczenie, ale tak naprawdę powinienem coś zrobić, bo on jest mój. To nie jest tam gdzieś jakiś odległy byt. Więc cieszę się, że jakby tutaj udało mi się współpracować z tobą nad nazwą. A w ogóle domena była mistrzostwem, a to, że już zrobiłeś z tego domenę odpowiednio brzmiącą, to szacun, że to znalazłeś.
Dziękuję bardzo. Faktycznie chcieliśmy pójść dalej, czy chciałem pójść dalej w kreowaniu tego wydarzenia. Chcemy mówić faktycznie o świecie klienta. To, że ono brzmi anglojęzycznie, nie polski, jest to pewnym problemem takim emocjonalnym. Pewnie może lepiej by było pozostać. Natomiast ponieważ zyskaliśmy aprobatę naszego językoznawcy, doktora Tomasza Piekota, nie powiedział nic negatywnego, nie rzucił słuchawką, a co więcej, zgodził się dalej z nami współpracować. Uznałem to za dobry znak, że jednak ten anglicyzm tutaj przejdzie. A na plus to powiem wam, że po 4 miesiącach przygotowań no nie ma tygodnia, żebym z kolei nie otrzymywał jakichś zapytań o tą konferencję właściwie w tej chwili już z całego świata. W związku z tym...
Stop, bo teraz tak, okej, fajnie, zapytania z całego świata, to jest świetnie. Takie jakby w tej chwili przejście do jakby na razie do następnego tematu, bo o kim myślisz realizując to wydarzenie? Kto był jakby, co ci przyświecało? Dla kogo chcesz je zrobić? To jest tak, że faktycznie dla całego świata? Czy dla kogo ono ma być? Mhm.
W zasadzie jakby grupa docelowa dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo jasno zdefiniowana. To jest wydarzenie skierowane do każdego przedsiębiorcy, który komunikuje się, kontaktuje się ze swoimi klientami, zarówno tymi obecnymi, jak i potencjalnymi. Czyli można powiedzieć, że każda firma niemalże dzisiaj na rynku komunikuje się zdalnie w sposób ze swoimi klientami, czy to przez telefon komórkowy, czy w sposób bardzo mocno zorganizowany, czy to przez media społecznościowe. Tych kanałów jest bardzo wiele. To, co my chcemy zrobić, to chcemy w jednym miejscu skoncentrować całą wiedzę, chcemy skoncentrować ekspertów z różnych obszarów tej komunikacji, po to, żeby te osoby, przedsiębiorcy, przyszli i dostali w jednym miejscu taki solidny zastrzyk z jednej strony inspiracji, z drugiej strony podpowiedź co do konkretnych rozwiązań i sposobów kontaktu z klientami.
Okej, inspiracja, wymiana doświadczeń, ale na co kładziesz największy nacisk w tym wydarzeniu? Co jak gdyby uważasz, że jest takim elementem, jakby wokół którego zbudujesz całą tą opowieść, historię.
Wiesz, to, czego mi zawsze najbardziej brakowało w konferencjach, to jest to, że brakowało tam pewnej spójności. To znaczy, to, co jest dla mnie najważniejsze w tym wydarzeniu, to jest doświadczenie. I to wydarzenie, to doświadczenie ma bardzo wiele wymiarów. Po pierwsze jest to doświadczenie samego tworzenia tego wydarzenia. Powiedzmy bardzo egoistycznie patrząc na to, ja bardzo dużo się uczę. To znaczy ja bardzo dużo wiem, tak mówią niektórzy, że dużo wiem na temat klientocentryzmu, na temat obsługi klienta, na temat komunikacji i tym podobne rzeczy. Napisałem sporo artykułów i tym podobne rzeczy. Chcę również w tej chwili pokazać, że to, o czym ja mówię czy piszę, chcę pokazać to, przełożyć to na konkretne działanie. Innymi słowy, tworząc konferencję, ja tworzę doświadczenie uczestników po pierwsze, czyli uczestnicy mają doświadczać tej konferencji. Oni mają nie tylko być uczestnikami, odbiorcami pewnego komunikatu, ale oni, chciałbym bardzo mocno zaangażować ich emocje. Podobnie ma być z naszymi partnerami. Partnerami są zarówno sponsorzy, którzy z jednej strony płacą pieniądze i oczekują pewnych świadczeń zwrotnych, ale również partnerzy, którzy nas wspierają w różny sposób, również biznesowy, czy nawet partnerzy medialni, którzy też nagłaśniają. Ja chciałbym zbudować w nich realne doświadczenie współpracy z jednej strony z nami, jako organizatorami konferencji, ale co więcej, chciałbym zbudować doświadczenie współpracy, współdziałania między nimi samymi.
Okej, czyli tak by ten podstawa, chcesz, żeby ludzie wymienili się doświadczeniami, wyszli przekonani, że to nie kolejna konferencja o czymś, tylko to była konferencja o czymś bardzo ważnym dla nich, mogli zyskać wartość, którą wykorzystają w swojej codziennej pracy. I ja mam teraz takie pytanie.
Wiesz co, jedną rzecz chciałbym tutaj tylko odnieść. To nie jest do końca tak, że nie chcę, żeby to była każda kolejna konferencja. To znaczy na pewno inne konferencje są pewną inspiracją do tego, żeby zrobić to inaczej. Natomiast ja tej konferencji nie organizuję wbrew komuś czy naprzeciw komuś. Ja organizuję konferencję tak, jak ja bym chciał w niej uczestniczyć. Natomiast ostatecznym recenzentem, czy to, co ja wymyśliłem, jest dobre, czy nie, czy być może tamte formuły okażą się bardziej interesujące, no za tym zagłosują uczestnicy.
No tak, jakby wymiernym wskaźnikiem tego, czy ci się udało, będzie
liczba
ilość pustych krzeseł na sali.
Tak, ale również, wiesz co, jeszcze ja myślę, że dla mnie osobiście najbardziej takim najmocniejszym wskaźnikiem będzie potencjalna zmiana, która się zadzieje na rynku. Bo wychodzimy z założenia, że to wydarzenie jest po coś. I sposób w ogóle jej konstrukcji tego wydarzenia, to w jaki sposób my, dlaczego zrobiliśmy konferencje i targi, można powiedzieć razem, ale i osobno. Jak skonstruowaliśmy program i jakie wymagania stawiamy również naszym partnerom czy prelegentom, to ma się przełożyć na dobrą sprawę na inspirację dla uczestników, a inspirujemy po coś, po to, żeby zadziałała się zmiana, czyli ja lubię mówić o sobie, o tym, czym się zajmuję zawodowo, że ja zmieniam świat obsługi klienta. I to jest takie moje bardzo idealne przesłanie, ale ja tą konferencją chciałbym wpłynąć realnie na zmianę tego świata, świata klienta.
Okej. Tak patrzę sobie na stronę i tu mam taką rzecz, którą chciałbym cię dopytać, bo tutaj piszesz, że wydarzenie powstaje z myślą o świecie nowoczesnej komunikacji. Mhm. Ty pod kątem tej nowoczesnej komunikacji co rozumiesz? To jest tylko kwestia technologiczna?
Nie, to znaczy technologie, spójrzmy na to, że technologia to jest narzędzie, które wspomaga komunikację. Nie da się ukryć, że na przestrzeni szczególnie ostatnich 5 lat komunikacja interpersonalna, komunikacja firm bardzo mocno się zmieniła. Ona się zmieniła zarówno w ujęciu technologicznym, ponieważ technologia stała się po pierwsze bardziej dostępna, ona stała się, umożliwiła szybsze porozumiewanie się, łatwiejsze. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy rządzą tak zwane społecznościowe.
Maćku, a propos szybsze, łatwiejsze, czy nie uważasz, że ono stało się też niechlujne?
Możliwe, ale to jest realna zmiana, my w tym uczestniczymy.
Czyli ta niechlujność jest czymś, co musimy zaakceptować, czy ona jest jakby efektem ubocznym, który powinniśmy wyeliminować?
Z jednej strony jest to efekt uboczny, natomiast jest to na pewno coś, nad czym musimy popracować. Stąd, ponieważ ja jestem bardzo wyczulony na byle jakość i też mnie bardzo boli, ale stąd właśnie jednym z naszych prelegentów głównych jest dr Tomasz Piekot, językoznawca, człowiek od uproszczania języka. Doktor od języka, doktor od uproszczania.
Doktor House od języka.
Dokładnie tak. I ja poznałem Tomka bodajże 2 lata temu. Urzekło mnie jego podejście w ogóle do tematu. Natomiast to, co jest ważne, ta kwestia języka to jest jakby jedna rzecz. Ona współdziała, współistnieje z różnego rodzaju kanałami komunikacji, których jeszcze kilka lat temu może nie tyle nie było, ale one były praktycznie niezauważalne. Jeszcze 5 lat temu oczywiście live czaty, media społecznościowe, one były, ale nie były postrzegane jako narzędzia do komunikacji obsługowej. My, pamiętam jeszcze bodajże 5 czy 6 lat temu zorganizowałem pewne spotkanie, gdzie omawialiśmy trendy, jakimi są między innymi komunikacja w mediach społecznościowych i nawet wysokiej rangi menadżerowie traktowali to jako bronienie się przed wpisami na wallu, na Facebooku. Dzisiaj przeszliśmy kolosalną drogę. Także dzisiaj, mówiąc o nowoczesnej komunikacji, mówimy o połączeniu kilku aspektów. O umiejętnościach w ogóle interakcji, czy o umiejętności porozumiewania się przede wszystkim pomiędzy firmą, marką, a ludźmi. Mówimy też o porozumiewaniu się pomiędzy ludźmi, pomiędzy nimi samymi, tak? Pomiędzy jednym człowiekiem a drugim, bo to jest jakby inna kategoria niż marka a człowiek. Do tego mówimy o różnego rodzaju technologiach komunikacyjnych, które bardzo się zmieniły w ciągu tych ostatnich 5 czy tam 10 nawet lat. No i w końcu mówimy o tych całkowicie już najnowszych rozwiązaniach, czyli mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o automatyzacji, mówimy o wdrożeniu do komunikacji czegoś, czego dotychczas nie było i można powiedzieć możemy mówić o pewnym bycie wirtualnym, czyli o wirtualnych asystentach, o botach i tak dalej. To jest całkowicie nowa, moim zdaniem na chwilę obecna, ciągle jeszcze nie jest wystarczająco rozpoznana sfera właśnie komunikacji.
To jest ważne. I tak teraz cię słuchałem, tak sobie zanotowałem jedną taką rzecz, że tak naprawdę kwestia porozumiewania się, a zrozumienia się nawzajem jest dosyć ważna i myślę, że w ogóle chyba poświęcimy temu osobny odcinek, bo tak naprawdę ważne jest to, jak się zmienił język ten, którego używamy, jak się zmieniło znaczenie poszczególnych słów i jak ważne są doświadczenia człowieka jednego i drugiego w tym, żeby się zrozumieć. Więc to jest jakby samo w sobie ważne. Co do Tomka Piekota, to od czasu, jak ja go spotkałem chwilę wcześniej przed tobą, to boję się pisać, bo boję się, że wszystko, co napiszę, on użyje przeciwko mnie.
Mam dokładnie
tak,
to samo.
Także to jest taka dosyć jakby ważna rzecz. Natomiast Tomek faktycznie jest ciekawą osobą, która pokazuje, że mówienie i pisanie przynosi przyjemność.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Teraz wiemy tak naprawdę po co, wiemy nad czym pracujesz, ale tak naprawdę powiedz, po co się bierzesz za organizację takiego projektu? Przecież tak naprawdę ten projekt jakby, tak jak o nim mówisz, to on już wygląda na coś po prostu skomplikowanego, dużego, i takiego, że tak naprawdę na każdym etapie tego się można wywalić.
Mhm. Znaczy, on jest faktycznie duży, na pewno jest skomplikowany, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo prosty, bo ma być użyteczny. I ja długo myślałem o tym, jak o nim mówić, jak go zdefiniować, jak o nim myśleć przede wszystkim. I pytanie, które chyba padło na samym początku, czym jest? To jest spotkanie, to jest wydarzenie, które ma bazować na doświadczeniach. I to jest jakby punkt wyjścia, mówiąc o stopniu skomplikowania. Natomiast po co mi on?
Tak, po co
powiem
ci on?
Powiem tak.
Źle ci w tej Łodzi? Łódź, każdemu po drodze.
Nudzę się, tak?
A nudzisz się?
Słuchaj, nie, tak poważnie, to jest projekt, który powstał jak wiele innych projektów, czyli...
Znaczy się wiemy, że powstał w sierpniu, pewnie w drugiej połowie sierpnia, a dokładnie 29
sierpnia. Wiesz co, powstał jako pewien sprzeciw w stosunku do zastanego bytu, a może jeżeli nie sprzeciw, to przynajmniej jako odpowiedź na brak czegoś. Czyli bardzo wiele wynalazków, bardzo wiele pomysłów i tak dalej powstało w momencie, kiedy powiedzmy to, co było, nie spełniało twoich oczekiwań. I to tak samo powstało forum 7 lat temu, ponieważ nie było wtedy jeszcze organizacji, która jakby była tą organizacją, nie tylko w mojej opinii, ale w opinii bardzo wielu osób, które by faktycznie realizowało misję, której oczekiwały firmy w branży komunikacji. Także podobnie jak powstało forum, w związku z tym z braku wydarzenia, na które ja bym po pierwsze chciał z czystym sumieniem pójść, a jeszcze czystszym sumieniem móc go polecić komuś innemu, zaprojektowałem własne doświadczenie. Czyli innymi słowy, to wydarzenie jest wydarzeniem, które ma spełnić moje oczekiwania, moje marzenia i wszystkim tym podobnym mi, albo moim ludziom, którzy podzielają podobne opinie.
Czyli podsumowując, to jest tak, że tak naprawdę tobie Maćkowi i tobie podobnym brakowało takiego wydarzenia.
Dokładnie.
W związku ty, jako Maciek organizator, tak, pomyślałeś, że zrobisz coś dla Maćka klienta.
Dokładnie tak.
Czyli tak naprawdę za jakiś czas będziesz się mógł podzielić z nami swoim doświadczeniem z punktu widzenia, jak obsłużyłem swojego najtrudniejszego klienta.
Dokładnie o to chodzi, bo świetnie to ująłeś.
No to trzymamy kciuki. I teraz, skoro tych trudnych klientów jest dużo i takich chętnych do nauczenia się, jak takich tych trudnych klientów obsłużyć i utrzymać, jak dużym wydarzeniem według ciebie ma być ta impreza? Czy to jest coś, co, nie wiem, przewidziane jest na Stadion Narodowy?
Może nie na Stadion Narodowy, natomiast jest to na pewno wydarzenie, jak na moje wyobrażenie, do dużej skali. Spodziewamy się około 400 gości, co jak na wydarzenie branży obsługi klienta i komunikacji jest dużym wydarzeniem.
Ambitne.
Mówimy o 400 uczestnikach, czyli uczestnikach, którzy kupią bilety. Nie mówimy o prelegentach. Nie wliczam do tej liczby prelegentów, nie wliczam do tej liczby wystawców.
Okej. Okay. Tutaj padło jedno fajne hasło. Prelegentów. Ostatnio w necie, właściwie też na LinkedIn, toczą się takie rozmowy o konferencjach i o tym, że ludzie zaczynają wybierać albo powinni wybierać te konferencje, na których wiadomo, że się płaci prelegentom.
Jest to dobry pomysł. Jest to jeden z moich, można powiedzieć, zarzutów troszkę, albo może nie zarzutów, ale pewnych punktów zaczepienia, jeśli chodzi o tematy konferencyjne. To jest moja wątpliwość, którą poddałem kiedyś już w niejednym chyba artykule, ponieważ weźmy pod uwagę, że mamy z jednej strony konferencję komercyjną i ta firma organizująca konferencję sprzedaje bilety, bardzo często nie tanie. Z drugiej strony ma jeszcze sponsorów, a z trzeciej strony, albo inaczej, a wszystko to napędza mięso, a mięsem są prelegenci i ich wykłady, czyli ich wiedza. I moim zdaniem jest to, delikatnie mówiąc, nie do końca uczciwe, żeby ludzie o dużym doświadczeniu, wiedzy udostępniali jakby swój... Oni dostarczają content, który jest prezentowany na konferencjach, za którą ktoś inny płaci. Natomiast oni są, można powiedzieć, troszkę waleni w rogi, bo oni nie mają z tego nic poza, nazwijmy to, chwałą. Ja mam czasami tak, że do mnie przychodzą i ktoś mi proponuje, że tutaj pan wystąpi, albo pan będzie partnerem medialnym, albo partnerem merytorycznym. No dobrze, a w co w zamian? No to my panu damy tutaj...
Miejsce w gablocie.
Miejsce w gablocie, będzie pana logo i zdjęcie wisiało. Dobrze, a dla ilu osób jest ta konferencja? No to jest takie kameralne spotkanie, 20 osób. Aha. To wie pani co? To ja napiszę artykuł jeden, który przeczyta 1000 osób. I tu jest problem. Natomiast domyślam się, do czego zmierzasz, czy ja zamierzam w związku z tym.
No bo nie, bo teraz to, co powiedziałeś o tym waleniu w rogi, to trochę taka analogia, że jest organizator koncertu, który jeszcze ma do tego sponsorów, pobiera opłatę za wejście, a nie płaci kapeli.
No mniej więcej tak, takie jest zastrzeżenie. Oczywiście jest gro ludzi, którzy faktycznie widzą w tym potencjał rozreklamowania się i muszę przyznać, że nawet ja sam miałem kontrakty, które wynikały wprost z tego, że ja wystąpiłem na jakiejś konferencji, ktoś do mnie podszedł, bo uznał, że mam coś ciekawego do powiedzenia, że na czymś tam się znam i parę groszy tam więcej zapłaciłem. I to jest jakaś prawda. Natomiast
To też jest rodzaj zapłaty. Czyli tak naprawdę, jeżeli ja się decyduję na wzięcie udziału w konferencji, która ma swoją renomę, bo dzięki temu mogę sprzedać swoje usługi, sprzedać siebie, to czyli ten ktoś oferuje mi, powiedzmy, reklamę. Tak?
Tak.
Czyli możliwość zareklamowania się. Przyjdź pan, paniarku, jest szansa, że pan tam spotka interesujących klientów. To jest moja zapłata. To rozumiem jedną rzecz. Natomiast też rozumiem taką kwestię, że być może trafią ci się tacy ludzie, którzy już mają taką wartość, że oni mówią, nie, to ja jestem dla pana reklamą.
Moim zdaniem to jest tak, że wśród prelegentów zawsze są tacy, którym się płaci i są tacy, którzy pewnie dopłacają. To znaczy na pewno dopłacają na przykład sponsorzy. Więc zdarzyło mi się już nieraz uczestniczyć w tego typu jakby konferencjach. Ja jestem zwolennikiem współpracy partnerskiej. Ja bardzo często mówię, właściwie zawsze mówię o współdziałaniu. I wynagrodzeniem dla prelegenta wcale nie musi być od razu pieniądz. To może być znowu doświadczenie. To może być możliwość uczestniczenia w czymś. Natomiast to, czemu ja się zawsze najbardziej sprzeciwiam, to jest wykorzystywaniu potencjału prelegenta do zarabiania pieniędzy. I najbardziej w tym wszystkim chodzi mi o tego typu rzeczy.
Teraz, nie ma nic złego w tym, że jakby wykorzystujesz potencjał do zarobienia pod warunkiem, że się z kimś dzielisz.
Tak, tylko nie nazywajmy, wiesz...
Nie, że zarabiasz na kimś, tylko zarabiasz z kimś.
Z kim, dokładnie. Tu chodzi o to partnerstwo, bo bardzo mam wrażenie, że bardzo wiele osób nadużywa słowo partner. Partner to jest ktoś, kto stoi obok, gdzie idziemy razem w tym samym kierunku, robimy coś dla realizacji wspólnego celu. Ja mam wrażenie, że podczas konferencji prelegent ma troszkę inny cel, natomiast organizator konferencji może mieć zupełnie inny cel. I to jakby fajnie, że w sumie zapytałeś, bo to jest jeden z tych tak zwanych trudnych tematów.
Bo się zaczynają trudne pytania.
Bo się zaczynają trudne pytania. Tak. I ja z samego początku powiedziałem, że chodzi tutaj o doświadczenie, również doświadczenie prelegentów. Zastanawiałem się bardzo mocno. Chciałem zapłacić prelegentom. Nie będziemy ich niestety płacić. Natomiast istnieje możliwość, po pierwsze, żeby prelegenci faktycznie zarobili, ponieważ my wprowadzamy... Znowu, to nie jest mój pomysł. Jakby cała konferencja jest zbitkiem wielu pomysłów, obserwacji z Polski, z zagranicy i mamy przeznaczoną pewną pulę pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć na wynagrodzenie najlepszych prelegentów. W związku z tym, czy wprowadzamy, nazwijmy to ładnie, grywalizację, czyli pewną motywację dla tego, żeby prelegenci naprawdę z jednej strony pokazali swój kunszt, a z drugiej strony oddajemy w ręce ludu, uczestników, pewną możliwość wyrażenia swojej opinii i wpłynięcia na to, czy dana osoba zarobi więcej, czy nie zarobi. Natomiast bezwzględnie każdy z naszych uczestników będzie otoczony pewną opieką i już go na chwilę obecną, czyli w momencie, kiedy już ustalamy, traktujemy go po partnersku. Tam, gdzie możemy pomóc, tam, gdzie faktycznie finansowo jesteśmy w stanie to zrobić, to ja, że tak powiem, rozkładam ten dywan, żebyśmy mogli na nim faktycznie razem polecieć.
Ty zdajesz sobie sprawę, że trochę przez ciebie, przez twoją działalność, to, że jesteś kojarzony z Contact Center, ludzie mogą patrzeć na ten projekt, bo ja też dostałem gdzieś takie głosy, mm-hmm. tak? A to kolejna konferencja Contact Center. Okej, mm-hmm. ona ciekawa, ale Contact Center nie wejdziemy w to.
Okay.
I to nie jest jakiś taki element, to jest taki bloker, gdzie ludzie mówią, o Maciek, to Contact Center.
Wiesz, to ci, którzy mnie znają, może tak i to niekoniecznie musi być bloker, może być to równie dobrze coś, co przyciągnie. To znaczy się grupa osób czy firm, która jest związana z tym sektorem i bardzo dobrze, że będzie właśnie przyjdzie, bo zna mnie, zna moje przekonania, zna mój sposób działania, wie co już dotąd, że tak powiem, zrealizowałem dla tego rynku, więc może to być argumentem. Natomiast ci, którzy mnie nie znają, to mogą, a trafią na przykład na moje teksty, czyli mogą przeczytać o moich przekonaniach co do tego, czym się zajmuję, to na dobrą sprawę ja relatywnie rzadko mówię o Contact Center czy o call center jako o branży. Ja już od dobrych 2 lat staram się mówić o tym, co robię, o tym, gdzie jesteśmy, jako o komunikacji. Ponieważ pamiętasz, chyba kiedyś rozmawialiśmy, ty nawet na artykuł taki napisałeś, że to call center, które dzisiaj jest, to już nie jest call center, które my znamy sprzed 3 lat, sprzed 5 lat.
Ja tak twierdzę i myślę, że właśnie trzeba sobie zapisać, już mamy temat na kolejny odcinek, czyli na pewno 2 odcinki już mamy zarezerwowane pod konkretne tematy i to zostawmy, bo to faktycznie się zmienia. Wróćmy do tych trudnych pytań, bo tutaj takich parę mam, z jakiejś zillion 500, ale wybiorę jakieś jeszcze ze 2-3.
Takie najmocniejsze.
Tak, rozumiem, takie to. Najmocniejsze tutaj wybiorę. Nie, ale to jest tak, piszesz na blogu konferencji trochę od kuchni. Czyli tak naprawdę pokazujesz, jak Maciek zakasał rękawy, jak się Maciek za to wziął, od czego zaczął, gdzie chodził, gdzie kolędował i tak dalej. Piszesz o kosztach, wyzwaniach. Taka transparentność jest tutaj potrzebna? Czy ludzie tego jeszcze oczekują?
Nie wiem, jeszcze tego nie wiem, czy oczekują tego.
Nie, ja cię pytam, bo po prostu wiesz, za chwilę ktoś przyjdzie, Maciek, a ile na tym zarobiłeś? To wiesz, biuro w Łodzi, o której wspomnieliśmy, to co? To za te pieniądze.
Tak,
i dlatego jesteś klientem Corpo ING.
Tak. Słuchaj, no to jest tak, że faktycznie kwestia transparentności, są 2 szkoły. Ja jestem zafascynowany transparentnością, bardzo mi się podoba, jeżeli ktoś...
Czyli jesteś z Falenickiej.
To znaczy...
Bo jest Falenicka i Otwocka.
Tak. No i są chyba jeszcze jakieś inne opcje tego tematu. Natomiast wracając do wątku, jestem zafascynowany i bardzo mi się podoba, jeżeli ktoś potrafi się przyznać z jednej strony do błędów, z drugiej strony potrafi otwarcie mówić. Transparentność ja rozumiem jako element edukowania, ponieważ ja jestem z wykształcenia magistrem od fikołków, czyli 20 parę lat temu już skończyłem, dokładnie 21 lat temu skończyłem AWF. Jestem nauczycielem z wykształcenia, więc mam gdzieś w papierach, że jestem nauczycielem. I jestem, chyba okazuje się, że jestem faktycznie tym nauczycielem z powołania, choć nie, na sali gimnastycznej jako nauczyciel nie ostałem ostatecznie. I ta transparentność, o której mówimy, to jest element edukacji, element nauki, element dzielenia się wiedzą i emocjami, ale to jest też taki element od samo trochę oczyszczenia. Wydaje mi się, że to, co robię, ma większą wartość niż tylko biznes. To znaczy, oczywiście robimy przedsięwzięcie, które ma na celu zarobienie pieniędzy. W grę wchodzą całkiem poważne pieniądze, poważniejsze niż kiedykolwiek, że tak powiem, niż którymi kiedykolwiek dysponowałem. Ale też, ponieważ prowadzę fundację, uważam, że jestem winny ludziom, którzy obserwują to, co robią, którzy uczestniczą w jakiś sposób w tym, żebym przekazywał, żebym opowiadał, żebym dzielił się tym, co mówię, tym, co robię. Zarówno tymi sukcesami, jak i być może wątpliwościami.
Czyli tak naprawdę tutaj przygotowujesz pewien przepis. Bo trochę jakby tak można powiedzieć, tak? Czyli zbierasz swoje doświadczenia, zebrałeś wszystkie inne doświadczenia, tworzysz z tego pewnego rodzaju danie, które byś oczekiwał. Trochę odnieśmy się do modnych ostatnio programów kulinarnych. Danie, którego wiesz, że klient Maciej oczekuje i to będzie przepis.
Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli nawet nie przepis...
Dobrze, jeżeli to będzie przepis, to nie boisz się tak naprawdę, czy inni zaczną kopiować potem ten
pomysł? Ale niech kopiują. To znaczy już to nawet robią, tak? Powiem sobie szczerze tak, od 3 lat, od kiedy zacząłem pisać o konferencjach czy o wydarzeniach, podałem dziesiątki pomysłów. To, co w tej chwili realizuję, to po pierwsze jest jakby zebranie tego do kupy. Poza tym to nie są jakieś odkrycia. Ja może jedynie tym się różnię, jeżeli już mam, muszę się gdzieś tam w ogóle odnosić do innych, to jest to, że odważyłem się zrobić, spróbować. Pamiętaj o jednej rzeczy. I nie czuję się ekspertem od organizowania konferencji. Ja jestem ekspertem, czuję się ekspertem od klienta, od emocji klienta, od zapewnienia obsługi temuż klientowi. Potrafię wejść w buty klienta i potrafię dostosować procesy wewnątrzfirmowe takie, żeby klient pokochał tą daną firmę. Do tego, żeby od strony technicznej mam 3 partnerów, którzy realizują bardzo konkretne działania o charakterze produkcyjnym. Jest firma, która zajmuje się całą techniczną organizacją konferencji i ja w to w ogóle nie wchodzę, poza określeniem oczywiście, co ja bym chciał. Oni są od spełniania moich marzeń od strony technicznej, ja im za to płacę.
Czyli tu znowu trochę przechodząc do tych doświadczeń kulinarnych, to tak, z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie, ten przepis na organizację konferencji to przepis na danie. To samo danie może każdym osobom wyjść inne, bo przecież przepis na schabowego jest znany, a te schabowe są różne. Tylko trochę tak jak mi tutaj mówisz, to bardziej się chyba obsadzasz w roli kucharza, szefa kuchni.
Szefa kuchni. Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardziej dobra.
W roli szefa kuchni.
Okej, okay, albo jakiegoś, nie wiem, czy recenzent jest dobrym słowem, może szef kuchni, bo szef kuchni jednak,
recenzent
wiesz...
Recenzent to chciałbyś z boku, ale tutaj okay. się bierzesz.
Okej, szef kuchni...
To pamiętaj, odpowiedzialność się... spadnie na ciebie, bo ludzie tak, nie widzą tych dokładnie ludzi, tak. tego zaplecza, ludzie widzą Maciej, tak?
Dokładnie tak.
Będzie my customer, Maciej.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie no. tak, to znaczy tak, ja oczywiście, tak jak mówisz, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za powodzenie, jak i niepowodzenie tego wydarzenia. To
o,
znaczy,
tak, miałem właśnie pytanie tutaj, czy przyjmujesz odpowiedzialność?
Tak,
ty, Maciej,
zdecydowanie fajnie. Tak, jest to eksperyment, ja podejmuję decyzję. Znaczy wiesz, zwróć uwagę, że to jest dokładnie, jakby przenieśmy tą sytuację na sytuację dowolnej firmy, czyli firmy, która będzie uczestniczyć w tej konferencji. Ona ma swoich klientów i dostarcza pewną usługę. do pewną usługę i pewną obsługę wokół tej usługi czy produktu. I ona robi dokładnie to samo. Jeżeli będzie fuck up, to ta firma podniesie odpowiedzialność względem tego klienta. Tak samo ja ponoszę odpowiedzialność względem uczestników i względem partnerów za to, czy ta konferencja wypali, czy nie wypali. Ja nie mogę zrzucić odpowiedzialności na moich partnerów ze względu na to, że ja też ich wybrałem.
Nie no, ty jesteś szefem kuchni.
Ja jestem szefem kuchni, ja dobrałem swój zespół i teraz będzie troszkę zależeć od tego oczywiście, jak będzie wyglądała współpraca, czy jak wygląda współpraca z moimi partnerami, jak wyglądają umowy prawne i tym podobne rzeczy, których nie cierpię, no ale one muszą gdzieś tam być. Natomiast z punktu widzenia klienta ich to nie interesuje. Słuchaj, czy jeżeli powiedzmy kupiłeś telefon, czy kupiłeś zegarek, tak, powiedzmy, a firma kurierska nie dowiozła go, to ciebie to interesuje, że firma, że kierowca firmy kurierskiej złapał gumę? Tak?
No nie, albo... no mnie interesuje, ja zamówiłem zegarek w konkretnym sklepie z usługą, czyli dokładnie. Ja chcę go mieć do domu.
Więc odpowiedzialność...
Ta firma wybrała tą firmę kurierską.
Tak, czyli kto ponosi odpowiedzialność?
No, ten, u którego kupiłem.
Dokładnie. I dokładnie tak samo jest tutaj.
Słuchasz podcastu Klientomania.
O, to tak fajnie nam teraz przeszło do następnego pytania, które mam, bo ty tam piszesz wręcz tak nawet brutalnie fuck up story.
Tak.
Ty jesteś przekonany, że ludzie chcą wyjść publicznie, mówić o swoich porażkach? Ja wiem, wszyscy mówią, że tak, uczymy się na porażkach, uczymy się na błędach innych, ale wiesz, wyjść i powiedzieć, słuchajcie, kochani ludzie, zawaliłem.
To jest jeden z moich, nazwijmy to, pragnień, marzeń, wymarzonych tematów i wątków. Stwierdziłem, że taki wątek musi się pojawić, natomiast jednocześnie mam pełną świadomość, jak trudno jest znaleźć ludzi, którzy się w ten sposób podzielą swoimi doświadczeniami. Jeżeli przypomnisz sobie forumowe podsumowanie roku, tam jednym z pięciu tematów były właśnie porażki. Porażka
no tak,
roku.
Ale tam z reguły jakoś tak wszyscy miękko nad nimi.
No właśnie,
nic
no
się
właśnie.
Nie stało, lekko
nie ma
się
porażek,
potknąłem, ale tam zaraz tam się pozbierałem.
Nie ma porażek, każda porażka to jest nauka na przyszłość, w ogóle nie postrzegam porażek.
Wszyscy w rządzie są okej, nie ma potrzeby jego rekonstrukcji, następnego dnia wymieniamy premiera.
Słuchaj, cały świat się składa z porażek, to znaczy cały postęp w ogóle leży, wynika z tego, że coś się nie udało, bo jeżeli zdarzy się porażka, to ona powinna przynajmniej prowadzić do pewnych wniosków naprawczych, do tworzenia nowych rozwiązań, czyli ona napędza nas do tego, żeby było lepiej. Mamy bardzo dużo przykładów różnego rodzaju, być może porażka tutaj jest złym słowem, bo tak naprawdę tu chodzi o sukces, który wynika z porażki. Fuck up story to są historie pewnych zdarzeń, które się zdarzyły i które warto jest rozłożyć na czynniki pierwsze po to, żeby wyciągnąć z nich wnioski. To są historie obsługi klientów, z których coś wynika dalej dla innych. To są historie ludzi, którzy podjęli złe decyzje. Natomiast weź pod uwagę, że jeżeli taką historię raz usłyszysz, to z prawdopodobieństwem bardzo wysokim sam już nie popełnisz tego błędu, bo będzie ci to po prostu śpiewać w głowie, że ktoś taki błąd popełnił. Fuck up story było bardzo popularne, chyba nie wiem na ile nadal jest, w tematach startupowych. Tam oczywiście 90% ponad startupów to są fuck up story, tak?
Bo no tak, ale tam jest jeszcze 10% trochę pewnej tam idei i ona jakby różnie. To ja bym tu trochę tak wrócił do tego tematu głównego, czyli fuck up story, okej. I teraz powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, poprawianie pewnych procesów. Czy dla ciebie opowieść o kwestiach związanych z reklamacjami to też się tutaj plasuje? Czy jakby samo to, że w ogóle się pojawiają reklamacje na twoją usługę, to też jest powód do opowiedzenia jako fuck up story?
Pewnie tak, to znaczy jakby sama reklamacja jako taka, jako proces, to wiadomo, że no inaczej, no to nie jest dla mnie historia na fuck up story, bo to jest, pamiętaj, że każda, bardzo, że reklamacja jest bardzo indywidualna, to znaczy albo jest to związane z wadą jakąś produktu, czyli ona wchodzi w proces, czyli jest to ten temat powtarzalny, wiadomo, że punkt odniesienia jest na samym początku, czyli jeżeli można usunąć w ogóle temat tego, żeby reklamacja się nie pojawiała, to jest to. Natomiast na tej sesji chciałbym, żeby się pojawiły rzeczy dużo, dużo głębsze niż tylko i wyłącznie reklamacje jako takie. Chyba, że ktoś miał z danej reklamacji przeobraził cały swój biznes, to może i tak. Natomiast reklamacje tak, są...
Ją przekuł potem sukces.
Tak, ale jakby przetransformował cały swój... Znowu reklamacja to jest temat, na który pewnie na kolejny odcinek podcastu, bo o reklamacjach będziemy można mówić bardzo dużo, ponieważ ile bym nie robił konsultacji i spotkań, to okazuje się, że 70% obciążenia reklamacjami to są sprawy, które w ogóle się tam nie powinny zająć, nie znaleźć, tak? Praktycznie 70% wszystkich tych spraw można załatwić w ciągu jednej rozmowy telefonicznej. Abstrahując od tego,
ale
że
to
można
jest trochę tak, że w większości przypadków z reklamacją trochę jest jak z bólem. Bierzemy tabletkę i przez moment nas nie boli, więc mamy idealny proces obsługi reklamacji, ale nie zastanawiamy się, jakie są źródła.
Wiesz, ale chodzi bardziej o to, tak? Że to nie są reklamacje, bo to są czasami po prostu pytania. I pytania
no, ale to nie, no to okej, to jakby to niestety mamy taki element, że to właśnie się wrzuca jakby do jednego worka, to faktycznie, bo z jednej strony pytania od klientów to jest coś ważnego, a z drugiej strony reklamacja, dla mnie reklamacja to jest coś, że ja składam skargę na wadliwy proces, na pewną wadę produktu, wadę usługi i uważam, że ona mi przeszkadza. To jest jakby dla mnie taki element.
Słuchaj, to jeszcze tak podsumowując, w tej kategorii znajdą się takie historie jak, no, nazwijmy to ewidentne błędy związane z obsługą klienta w procesie, czyli jakieś kryzysy obsługi klienta. To może być zestaw jakichś takich drobniejszych rzeczy, na przykład ta historia, którą rozpoczęliśmy dzisiaj, tak, z Orange'em, czyli czym zaskoczyła was dzisiaj nasza firma, czyli pewna nieodpowiedzialna komunikacja. To znaczy, te błędy są potrzebne. Pamiętajmy, że jakby tylko głupi nie popełnia błędów, tak? No bo to znaczy, że nic nie robi, można powiedzieć. W związku z tym to jest jakby jedna rzecz, ale to są również problemy związane z podejmowaniem właśnie złych decyzji inwestycyjnych. Błąd to jest jedno, natomiast sztuka, umiejętność czy sukces wyjścia z tej sytuacji, w której ktoś się znalazł, to jest dopiero power, to jest dopiero coś, co daje kopa, inspirację, pomysł na to, jak można zrobić coś fajnego. I ja liczę właśnie na tego typu historie. Powiem ci tak, na dzień dzisiejszy mam więcej rozmów na temat tej kategorii niż czasu, żeby to faktycznie przekazać.
Ciekawe, więc... jeżeli są chętnie posłucham.
Są, natomiast nie są to przedstawiciele największych polskich instytucji.
No ale może dzięki temu, że ci mali przyjdą i się podzielą doświadczeniem, to ci duzi zostaną zainspirowani, jak powiedziałeś, bo to taka konferencja ma zainspirować.
To wynika trochę z tego, że też z doboru tych prelegentów. To znaczy my nie stawiamy wyłącznie na największe firmy, marki. Jakby jeszcze inaczej, stawiam przede wszystkim na ciekawe historie i to jest dla mnie ważniejszym kryterium niż marka, firma, którą ktoś reprezentuje.
To jeszcze jedną rzecz, bo tak wchodzisz w pewien obszar, który powiedzmy opanowany jest przez dużych graczy. Przez takie maszyny do robienia konferencji, o którym powiedziałeś, tak? Ludzi, którzy są wyspecjalizowani, mają zespoły poszukujące prelegentów, mają dobrane już na kilka lat z góry miejsca i to wszystko, co jest potrzebne do organizacji. Czy nie boisz się, że oni tak gdzieś tutaj na tej ostatniej prostej zaczną ci jakoś, nie wiem, złośliwie ci komentować, albo zacznie się jakiś taki hejt na forach, typu, no, ale po co tam jedziesz, po co komu? No wiesz, jakby udanie, że jesteś osobą prywatną i będziesz pisał, jaka to wydaje się kiepska konferencja, bo jeszcze do dzisiaj Maciej nie ma szczegółowego harmonogramu, czy też planu tej konferencji. I nie ma jeszcze nazwisk, nie ma jeszcze podanych logotypów sponsorów. Nie, nie, to się nie może udać i w ogóle nie jedźcie tam.
Nie, myślę, że po pierwsze tego się nie obawiam, bo mimo wszystko, jest taka przecież konkurencja na rynku pomiędzy samymi tymi firmami, o których ty opowiadasz, i nigdy nie zauważyłem tego typu sytuacji, żeby gdzieś w otwarty sposób te firmy siebie wzajemnie krytykowały. Każdy robi mimo wszystko swoje.
No tak, ale one są duże.
Tak, są
duże.
I one
jakby mają swój, jakby powiedzmy, status quo, udział w rynku, a ty powiedziałeś, no chciałbyś zmienić, zainspirować. I teraz pytanie, czy jakby to jest taki ktoś wchodzący na pewien już ułożony rynek?
Czy pytasz mnie, czy jestem dla nich zagrożeniem?
Czy na ostatniej prostej nie boisz jakiegoś takiego hejtu? Tak, czy nie jesteś zagrożeniem? Czy nie zaczną za chwilę faktycznie hejtować cię?
Wiesz co, hejtu się jakby nawet nie myślałem o tym, że tak powiem, jakimkolwiek hejcie z ich strony. Natomiast jeżeli pytasz mnie, czy się tym przejmuję, co oni sobie pomyślą, może w takich kategoriach, to owszem, było tak od samego początku. Na początku bardziej niż już teraz, bo w tej chwili jesteśmy jednak na etapie już takiego małego sukcesu, można powiedzieć, to znaczy coś już mamy, coś możemy pokazać i myślę, że wszyscy to widzą i teraz jeżeli komuś to przeszkadza, to mogę powiedzieć, w zasadzie powinienem tak powiedzieć, że to jest ich problem, nie mój. Natomiast jakby mówiąc tak czysto po ludzku, tak, to jest trudna sprawa, ponieważ nie wszyscy widzą to, co ja bym chciał, żeby oni widzieli. A chciałbym, żeby oni widzieli, że robię to nie po to, żeby im zaszkodzić. Chciałbym powiedzieć, że chcę robić, żeby im pomóc, natomiast no nic na siłę. To znaczy ja robię swoje, nikomu nie szkodzę, moim zdaniem. Wiesz, no, na jednej ulicy może być 10 warzywniaków, prawda? Nikt nie robi, nie stawia kolejnego warzywniaka po to, żeby zaszkodzić temu poprzedniemu, tylko dlatego, że ma pomysł, że sprzeda te marchewki w jakiś inny sposób. Ja mam dokładnie tą. Ja stawiam kolejny warzywniak, mając inny pomysł na ten, w cudzysłowie, biznes, natomiast od razu oficjalnie mówię, nie interesuje mnie bycie organizatorem konferencji. Przynajmniej na chwilę obecną. To nie jest tak, że ja za chwileczkę będę organizował konferencję na przykład dla innej branży, czy dla innego sektora, czy będę kolejny.
Poczekaj. Tu z jednej strony organizujesz konferencję, deklarujesz, że nie chcesz być organizatorem. To jak to trochę rozumieć, że nie będzie kolejnej edycji?
Kolejna edycja będzie, natomiast ja nie zakładam firmy, która będzie się zajmować eventami.
Nie chcesz się zajmować tym, to będzie twoje...
To jest jeden z elementów... Tak, to jest jeden z elementów misji fundacji. Jeden z projektów fundacji i tyle. No, to jest,
może... Szanowni Państwo, w tym roku i w następnym, także tutaj trzymajmy kciuki.
Konferencja jest, już planujemy następną. Zdradzę Wam, że następną planujemy w Łodzi. Zgadnijcie dlaczego.
Łódź każdemu po drodze.
Dokładnie tak.
Tak to mniej więcej wygląda. To teraz, skoro już jakby myślę, że następnej, to jest jakby fajny element, to jakby powoduje, że staje się to bardziej wiarygodne, czyli to faktycznie nie jest taki jednorazowy wybryk Maćka, to kwestia jest jeszcze taka, czy uważasz, że to będzie sukces?
Tak.
A jak go będziesz mierzył? Już mówiliśmy o udział ludzi i tak dalej, ale co jeszcze będzie dla ciebie tą miarą sukcesu?
To znaczy się, to będą na pewno, jakby, no będziemy mierzyć to tak, jak mierzą to firmy, czyli pewną miarą satysfakcji. Możemy to nazwać NPS-em i tak dalej, ale faktycznie chcemy, jakby w samej konferencji będziemy zbierać bardzo dużą ilość danych i informacji, zarówno tych informacji takich twardych. Zaangażujemy w to specjalną aplikację grywalizacyjną, która jest specjalnie dla nas szyta, zgodnie z pewnym naszym pomysłem i ona między innymi spowoduje, że dostaniemy bardzo wiarygodne informacje na temat tego, co ludzie sądzą o wydarzeniu jako całości. Oczywiście zapytamy, czy poleciliby swojej rodzinie i znajomym. Natomiast dla nas chcemy też zgromadzić możliwie dużo informacji na to, co dla uczestników tego wydarzenia jest najważniejsze. Po co? Po to, żeby móc dalej dostarczyć treści jeszcze lepiej dopasowane do tych oczekiwań. Także to jest najważniejsza miara. Jest oczywiście też miara biznesowa, czyli chcemy wyjść, że tak powiem, na plus. Marża na całości to jest w granicach 10%. To nie są bardzo duże pieniądze. No właśnie dlatego, że my jakby nie z tego nie żyjemy, to nie jest nasz budżet, to nam ma jako fundacji pomóc funkcjonować, myślę, przez jakieś pół roku, nie więcej, i zrealizować kilka fajnych projektów. Takie jest założenie przynajmniej na dzień dzisiejszy. Biorąc pod uwagę, jaki jest poziom w tej chwili i kosztów, i przede wszystkim ta misyjność tego, w jaki sposób chcemy to zrobić, czyli że dokładamy co chwilę kolejne rzeczy, żeby było fajnie. Każda ta fajna rzecz to są niestety, ale kolejne koszty, które my ponosimy, ale chcemy je ponosić, bo mówię, organizacja konferencji i zarabianie na konferencjach nie jest naszym priorytetem.
Okej, zbliżamy się do końca. Jakby to jakoś fajnie to wszystko podsumować, więc może ja ze swojej strony powiem tak. Szanowni Państwo, najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku już przed Wami. Więcej informacji na bieżąco na stronie My Customer World. Był u nas dzisiaj Maciej Buś, który powiedział nam, dlaczego warto, i powiedział, że tak naprawdę organizuje coś dla jednego z trudniejszych klientów, jaki w życiu spotkał, czyli dla siebie samego. Pozostaje życzyć sukcesu. Trzymamy kciuki. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia tej konferencji, podzielenia się doświadczeniami, no i w przyszłym roku w Łodzi.
W przyszłym roku w Łodzi, a mam nadzieję, że przede wszystkim w tej chwili spotkamy się. Tak a propos trudnego klienta, to jest faktycznie, wiesz, jeszcze kiedyś prowadziłem więcej szkoleń takich miękkich, to wiesz, jaki był najczęściej odpytywany temat szkoleń? Właśnie to jest radzenie sobie z trudnym klientem, czyli to tak na dobrą sprawę to jest Arek, to co dzisiaj Arek przeprowadził, to jest radzenie sobie z trudnym klientem Maciejem.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy już wkrótce. Tematy mamy przygotowane, czyli na pewno będziemy mówili o kwestiach dotyczących porozumiewania, zrozumienia się. Będziemy mówili o kwestiach reklamacji, a właściwie tego, żeby ich nie było. Parę innych fajnych jeszcze rzeczy. Dziękuję Państwu ze swojej strony. Żegnam się, Arek Cempura.
I Maciej Buś. Tym razem oboje z Wrocławia.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.